Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
I Paweł Bobołowicz, nie jestem pewny, czy jest w Użgorodzie, czy w jakimś innym miejscu Ukrainy. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, Krzysztofie. Dzisiaj jeszcze w Użgorodzie, ale rzeczywiście będę się przemieszczać po obwodzie zakarpackim, a zapewne w ciągu kilku najbliższych dni też trochę dalej, ale o tych planach opowiem bezpośrednio na antenie. Ale pozwól, że od razu odniosę się do tego stwierdzenia, cytatu profesora. Ludzie powinni przestać się zabijać. No tak, ale pamiętajmy, że rozmawiamy z terrorystą i rozmawiamy z państwem, które jest państwem terrorystycznym i uprawia metody terrorystyczne. O tym świadczy najlepiej też dzisiejsza noc, chociaż od razu może powiem, że ona się wiele nie różni od poprzednich nocy, ale powiedzmy, jak to wygląda i powiedzmy wprost, czy takie hasło jest realne i jak to się odnosi do jednej i do drugiej strony, czy można to równoważyć. Kijów, 4 osoby zostały ranione, uszkodzone budynki, samochody, pożary, to efekt nocnego ataku na Kijów i obwód kijowski. Charków, znowu spadły kierowane bomby lotnicze, zostały zniszczone budynki, wieżowce, 25 osób jest poszkodowanych. Odessa i obwód odeski, jedna osoba zginęła, 9 osób rannych. No i przypomnę wczorajszy, bilans wczorajszego strasznego ataku na Zaporoże. Miasto, które cały czas jest też ostrzeliwane, ale w tym ataku wczorajszym 42 osoby ranne. 8 osób zginęło, w tym małe dzieci, właściwie w każdym z tych miejsc, które wspomniałem przed chwilą, a to nie są jedyne miejsca, gdzie dzisiaj, jak i poprzedniej nocy, Rosjanie uderzyli za pomocą dronów, rakiet, kierowanych bomb lotniczych. Tak wygląda ta rzeczywistość. Gdy mówimy, że ludzie powinni się przestać zabijać, to równoważymy obronę ukraińską i rosyjski atak, a to Rosja atakuje od 2014 roku Ukrainę, od 2022 roku w formie pełno skalowej. I ta sytuacja to nie jest kwestia tego, że Ukraina może dzisiaj powiedzieć, przestajemy strzelać. Przypomnę, że takie koncepcje i pomysły funkcjonowały w ramach porozumień mińskich. Zresztą wczoraj prezydent Wołodymyr Zełenski, który przebywa na szczycie wspólnoty politycznej, Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Budapeszcie, też przypomniał o tym, że liderzy niektórych państw zachodnich powtarzali to, że Ukraina powinna przestać strzelać. No wiemy doskonale, że to nie na tym polega zakończenie wojny i taka opowieść, no niestety jest opowieścią, która wpisuje się w pewnego rodzaju myślenie, ale też taką opowieść, że Ukraina jest winna tej wojnie, a Ukraina nie jest winna tej wojnie. Wojnie tej jest winien Putin. I może tutaj, jeżeli pozwolisz, przejdę do tego, co wydarzyło się wczoraj w Budapeszcie, bo przecież jest to bardzo ważne spotkanie europejskich liderów, ale na tym spotkaniu był też prezydent Wołodymyr Zełenski. Występował po premierze Orbanie i to też taka bardzo ciekawa sprawa, może bardzo symboliczna. Wystąpienie prezydenta Zełenskiego nie było transmitowane, o ile wcześniejsze wystąpienie Orbana, następne wystąpienia były transmitowane. Wystąpienie prezydenta Zełenskiego czemuś nie znalazło się w tych, które były transmitowane, a nawet nie zostało zamieszczone później w materiałach z tego spotkania. Być może dlatego, że prezydent powiedział cierpkie słowa, ale tak jak to widzą Ukraińcy. No przede wszystkim też nawiązując do kwestii wyborów w Stanach Zjednoczonych, potwierdził, że rozmawiał z prezydentem Trumpem, wspomniał, że to ten fakt miał miejsce, podobnie jak i inni liderzy europejscy, którzy z prezydentem Trumpem rozmawiali. Wiadomo, że Wołodymyr Zełenski był jednym z pierwszych, który złożył Trumpowi gratulacje, chociaż pamiętamy, że te relacje pomiędzy Zełenskim i Trumpem układają się co najmniej, można powiedzieć, w sposób złożony i nie zawsze były takie dobre, ale wczoraj stwierdził, że rozmowa z Trumpem była owocną rozmową, dobrą rozmową. Zacytuję prezydenta Zełenskiego bezpośrednio. Oczywiście nie możemy jeszcze powiedzieć, jakie będą jego działania, ale mamy nadzieję, że Ameryka stanie się silniejsza. To jest rodzaj Ameryki, której potrzebuje Europa. A silna Europa jest tym, czego Ameryka potrzebuje, moim zdaniem. Tak powiedział prezydent Zełenski i w pewnym sensie ta jego wypowiedź oddaje trochę ducha, który panuje w komentarzach na Ukrainie po wyborach Trumpa. Europa, nie ma co ukrywać, że przed wyborami opinia publiczna ukraińska w dużym stopniu nawet nie ukrywała swoich obaw co do wyborów Trumpa, a nawet nie ukrywała tego, że zdecydowanie bardziej wolałaby Kamale Harris na stanowisku prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ale w momencie, gdy Trump zwyciężył, wielu komentatorów, nawet tych, którzy wcześniej wskazywali zagrożenia ze strony Trumpa, dzisiaj kładzie nacisk na to, o czym powiedział też prezydent Zełenski wczoraj, na potencjalną siłę Ameryki i na to, że konflikt też należy rozwiązać jednoznacznością, czy wręcz wprost siłą. Gdy prezydent Zełenski odnosił się do tych słynnych 24 godzin, o których mówił Trump, że można konflikt zakończyć, gdy zostanie prezydentem, no to oczywiście wszyscy mają świadomość, że to jest nierealne, ale prezydent Zełenski trochę przekuł tę wypowiedź w drugą stronę. Powiedział, że to wymagałoby bardzo wielu ofiar i chociaż wielu komentatorów podejrzewa, że za wypowiedzią Trumpa, że skończyć wojnę można w ciągu 24 godzin, kryje się nacisk na Ukrainę, zakończenie dostaw broni, to prezydent Zełenski wykorzystał to trochę w drugą stronę, że to miałoby oznaczać silne uderzenie w Rosję i to dałoby możliwość zakończenia wojny, być może nie w 24 godziny. Przy okazji dodam, że do tych 24 godzin wczoraj odniosła się też Rosja. Akurat wczoraj były dwie ciekawe wypowiedzi, bo z jednej strony rzecznik Kremla Pieskow, który krytycznie podszedł do prezydenta Trumpa i twierdził, że Władimir Putin nie będzie Trumpowi gratulować, a później Władimir Putin na spotkaniu klubu Wałdajskiego, przy okazji przypomnę, że to ten klub, na który jeździł Leszek Miller, który dzisiaj teraz jest specjalistą od spraw ukraińskich, oczywiście w słowie specjalista, mam nadzieję, że państwo wyczuwają głęboką ironię, to w czasie klubu Wałdajskiego wczoraj ostatecznie Putin jednak pogratulował Donaldowi Trumpowi wyboru na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ciekawa też była jego odpowiedź na to, czy zadzwoni do Trumpa z gratulacjami. On powiedział, czy zadzwoni do Trumpa. On powiedział, że nie zadzwoni, ponieważ, czy może nie tak wprost, ale powiedział o tym, że liderzy zachodni przestali do niego dzwonić i on po prostu czeka na tych, którzy chcieliby z nim rozmawiać i nie mają nic przeciwko temu, żeby wrócić do rozmów i zadzwonił do niego, więc zostawił takie otwarte drzwi w tej sprawie. Jeszcze wrócę na chwilę do tego wystąpienia. Tak, Krzysztofie.
Tak, Pawle.
No to chciałem jeszcze jedną rzecz przypomnieć z tego wystąpienia, bo ona jest ważna, jest istotna i też w kontekście komunikatów z frontu. Przypominam, że to, co w ostatnich tygodniach w tym sensie też wojskowym powodowało taką wielką dyskusję, to obecność wojsk Kim Jong-una, czyli Korei Północnej na granicy z Ukrainą, w tych miejscach, gdzie toczą się walki. Wczoraj pojawiły się komunikaty w ukraińskiej przestrzeni publicznej, że w wyniku ukraińskich ataków Koreańczycy północni, żołnierze Korei Północnej znaleźli się wśród tych, którzy, po których zostało przeprowadzone uderzenie, a Wołodymyr Zełenski przypomniał o tym wczoraj, przypomniał obecności wojsk koreańskich w wojnie przeciwko Ukrainie, bo przypomniał, że przecież jeżeli chciałoby się rozmawiać z Putinem, to czy Europa będzie też szukać względów Kim Jong-una w nadziei, że on również pozostawi Europę w spokoju. Przypomniał, że po prostu wojska Korei wstąpiły do walk przeciwko Ukrainie. Przypomnę, że w tym momencie mówi się o 11 tysiącach żołnierzy koreańskich, którzy już bezpośrednio mogą przebywać w strefie walk.
A mnie zdziwiła, wczoraj usłyszałem wypowiedź byłego prezydenta, pana Poroszenko, który właśnie coś powiedział w stylu takim jak zawieszenie broni bez akceptacji dla zdobyczy terytorialnych rosyjskich. Taka była wypowiedź, która pojawiła się po tym, jak było wiadomo, że Donald Trump zostanie prezydentem. Nie wiem, czy jest jakiś komentarz do takiej wypowiedzi i do nowej aktywności pana Poroszenko?
Muszę przyznać, że nie wiem, o której wypowiedzi mówisz Poroszenki, bo jednak bez względu na podziały polityczne, bardzo głębokie podziały polityczne na Ukrainie, to jednak szczególnie jeśli chodzi o kwestie dotyczące prowadzenia wojny, no w tym strategicznym znaczeniu panuje pewnego rodzaju konsensus i raczej sądzę, że nie ma możliwości, żeby ktokolwiek zgodził się na to, że Ukraina miałaby zrezygnować ze swojego terytorium i publicznie taka wypowiedź byłaby pewnego rodzaju samobójstwem politycznym. Co do Poroszenki, to nie jest tak, że on nie jest aktywny, on jest bardzo aktywny. Być może w naszych korespondencjach mniej poświęcamy mu uwagi ze względu na to, że jest byłym prezydentem, chociaż na Ukrainie też jest taka ciekawostka językowa, nie używa się sformułowania były prezydent, tylko prezydent, czyli ten tytuł zachowuje się tak dożywotnio, ale Poroszenko cały czas jest i liderem siły politycznej opozycyjnej w stosunku do Zełenskiego, ale też słynie z tego, że jest potężnym mecenasem wspierającym finansowo armię ukraińską, siły zbrojne cały czas, jego otoczenie. On sam chwali się kolejnymi rodzajami broni zakupowanej na Zachodzie i przekazywanej armii ukraińskiej. I akurat jego siła polityczna, Europejska Solidarność, zwracała uwagę od dawna na niebezpieczeństwa związane z możliwością wygrania Trumpa i próbą dogadywania się w Rosji. Ale też przypomnę, że te środowiska polityczno-ukraińskie, co my bardzo często lekceważymy w Polsce, one mają autentyczne, wprost takie bezpośrednie wyjścia na siły polityczne w Stanach Zjednoczonych. To przecież zresztą było powodem i w kwestii pierwszego impeachmentu Trumpa, ale też wielu dyskusji i ujawniania faktów dotyczących na przykład możliwego finansowania przez ukraińskich oligarchów kampanii wyborczych w Stanach Zjednoczonych. Te kontakty są i wydaje się, że akurat jeśli chodzi o kwestie związane z wojną, to zarówno opozycja, jak i ci, którzy rządzą, raczej te kontakty starają się i będą starali się wykorzystywać na rzecz nie tyle zamknięcia konfliktu za każdą cenę, tylko wygranej ukraińskiej. Tak te słowa prezydenta Zełenskiego, o co Ukraina teraz walczy. Ukraina walczy oczywiście o to, żeby móc strzelać bronią zachodnią po terenie Federacji Rosyjskiej, w głąb Federacji Rosyjskiej po to, żeby niszczyć chociażby łańcuchy logistyczne, że to uda się uzyskać. I niewątpliwie wydaje się, że politycy jednej i drugiej formacji na rzecz takiego rozwiązania działają.
A Pawle, a co wiemy na temat budowy albo odsłonięcia, bo nie wiem, jaki jest etap pomnika Szuchewycza we Lwowie?
Wiem, że jest to na etapie na razie w koncepcji i pierwszej zgody. Taki pomysł jest, pisaliśmy o tym na Twitterze Czarnego Nieba i no tak, ja mogę powiedzieć, że w pewnym sensie pewnie niebezpieczeństwo powstania pomnika Romana Szuchewycza we Lwowie istnieje ze względu na to, że chyba wcześniej powiedziałem, że w Kijowie, bo chodzi o Lwów, ze względu na to, że tak, Roman Szuchewycz jest wśród tych, którzy dzisiaj na Ukrainie są w szczególny sposób wskazywani jako bohaterowie, co niewątpliwie w stronę polską i każdego Polaka boli.
I będzie boleć, jeżeli do tego dojdzie. Paweł Bobowicz, Pawle, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam i do usłyszenia.
Jest Paweł Bobowicz-Użgorod, my, Warszawa, Krakowskie Przedmieście 79, tu jest galeria Arnold Ananicius i jego obrazy Zbigniewa Herberta. Galeria będzie otwarta w naszym pokoju balkonowym. Zapraszamy serdecznie, żeby odwiedzić i zobaczyć obrazy Krakowskie Przedmieście i przenosimy się do Paryża. Nadzwyczajna, specjalna kronika paryska.